Heidegger. Zgodziliby się, że stoimy przed tajemnicą. Teraz bym głos oddał panu profesorowi Strugackiemu i samemu świętemu Tomaszowi.
Więc tutaj nie, ja pomyliłem się poniekąd, dlatego że to nie jest esse użyte, tylko qui est. Tytuł artykułu brzmi Utrum hoc nomen qui est sit maxime nomen Dei proprium. A więc czy to imię qui est, czyli który jest najwłaściwsze imię, czy to jest najwłaściwsze imię Boga. I są trzy argumenty, które święty Tomasz przytacza, że tak. Najpierw, że jest to imię nie odnoszące się do jakiejkolwiek formy, tylko do samego esse. To mi się wydaje bardzo dobrym argumentem, że to qui est propter sui significationem. Znaczy argument jest taki. Po pierwsze, wskutek swojego znaczenia. Non enim significat formam aliquam, sed ipsum esse. Nie oznacza bowiem to imię żadnej formy, jakiejkolwiek formy, tylko samo istnienie, samo esse. I to jest, mi się wydaje, podstawowy argument, że skoro tak, to znaczy, że tym, o co naprawdę chodzi, tym, co chcemy wyrazić przede wszystkim, to jest właśnie istnienie Boga. Tutaj w drugim punkcie takie bardzo piękne zdanie. Intellectus autem noster non potest ipsam Dei essentiam cognoscere in statu vie secundum quod in se est, sed quemcunque modum determinat circa it quod Deo intelligit deficita modo quod Deus in se est. Więc nasz intelekt, jak długo jesteśmy in statu via, prawda, to znaczy w sytuacji bycia w drodze, bardzo mi się podoba to określenie, nie jest w stanie uchwycić istoty Boga i tylko wobec tego może mówić o tym, że jest. I wreszcie a jeszcze taki dodatkowy argument, że to qui est jest ważne dlatego, że oznacza istnienie w czasie teraźniejszym. Significat enim esse in presenti. I nie potrzebuje wobec tego odwoływać się do tego, że Bóg był, prawda, jest i będzie. To jest tutaj najważniejsze. Myślę, że z tego tekstu jednak wynika to pierwszeństwo esse, prawda, w Bogu. Tyle tylko, że nie wolno nam zapominać o tym, że Bóg u Tomasza to jest także osoba. To jest ten qui est. Także tutaj wydestylowanie czystego porządku metafizycznego bez uwzględnienia także pozostałych twierdzeń Tomaszowej nauki o Bogu, pogubimy się kompletnie. Ale metafizycznie rzecz biorąc, tak jest, jak jest. I wydaje mi się, że to esse tutaj jest rzeczywiście najważniejsze. Jak długo rozpatrujemy Boga na płaszczyźnie metafizycznej.
To, żeby padły pytania z sali, już tam widzę na końcu pierwsze pytania.
Dopóki rozmawiamy o boskim esse, sprawa być może kieruje się w kierunku takiej aury tajemnicy i niewysławialności i najwyżej możemy się zastanawiać, jak sobie tę niewysławialność dawkować i kontrowersja jakby nieco zanika. Natomiast sprawa staje się chyba o wiele ciekawsza i nabiera wigoru, kiedy zauważymy, że poważne potraktowanie różnicy ontologicznej heideggerowskiej właściwie prowadzi do tego, że nie możemy mówić o istnieniach w liczbie mnogiej. Natomiast u Tomasza z Akwinu ewidentnie istnienia w liczbie mnogiej są dopuszczalne, więc jakże inny obraz rzeczywistości i naszego miejsca w świecie wyłania się z takiej koncepcji, w której nie można o esse mówić w liczbie mnogiej. I tutaj kontrowersja na nowo nabiera bardzo mocnego życia, bo to się chyba rozumie.
To jest chyba podstawowa różnica między Heideggerem a Tomaszem, dlatego że u Tomasza nie tylko mogą być różne indywidualne istnienia, ale innych nie ma. Tylko actus essendi, czyli istnienie jako akt urzeczywistniający istotę jakiegoś bytu, czy prowadzący do tego, że cokolwiek się staje, czy jest bytem, zawsze jest indywidualny. Nie ma innego. Nie ma innego. Każdy akt istnienia jest aktem indywidualnym i chociaż Tomasz stawia pytanie za Arystotelesem, kto wie, czy w ogóle potrzebnie, co jest principium individuationis i potem się tam wikła okropnie w tym, że to musi być materia prima i tak dalej, ale quantitatis ignata, prawda, więc tutaj jest tyle kłopotów. Natomiast konsekwentne doprowadzenie do końca, czy domyślenie do końca istoty aktu istnienia najzupełniej wystarcza do tego, żeby powiedzieć, że byty są tylko i wyłącznie indywidualne. Nie ma innych. Nawet jeżeli są takie, które są własnymi gatunkami, to właśnie te, prawda, które są tymi bytami czystymi, są czystymi formami. Proszę? Nie, musi być w liczbie mnogiej. Musi być. Nie ma... No, ale różnica ontologiczna u Heideggera na czymś zupełnie innym polega. To nie jest różnica między istotą a istnieniem, tylko to jest różnica między das Sein und Design. To jest zupełnie coś innego. Także tutaj wydaje mi się zasadnicza różnica między tymi dwoma stanowiskami. A tak Bogiem, a prawdą. Co to jest Sein? To i tak się nie wie.
To ja też tam popatrzę.
Tak, nie wiem. Nie wie. Heidegger do końca życia się zastanawiał nad tym, co to jest Sein, ale to, co nam zaoferował, to są same metafory.
Ja myślę, że ta różnica, która by się miała tutaj pojawić jako zasadnicza między dwoma koncepcjami metafizycznymi, tak ujęta, to znaczy ujęta w formie pytania, czy heideggerowskie Sein, bycie, i tomaszowe esse, ale jako ipsum esse, czy też tantum esse, posiada liczbę mnogą, jest powierzchowną różnicą. Jedno i drugie nie posiada w moim przekonaniu liczby mnogiej. Czym innym istnienia indywidualne, konkretne, poszczególne, mnogie, czym innym samo istnienie, prawda? Tak samo, znaczy jedno i drugie ma sens tylko i wyłącznie w liczbie pojedynczej. U Heideggera nie ma zresztą żadnej, jak sądzę, niemożliwości myślenia bytów indywidualnych, jak najbardziej. Jest taka możliwość, to zarówno w Sein und Zeit, jak i w późniejszych pismach, więc ja tu kontrowersji nie widzę. Bo w jednej i w drugiej koncepcji metafizycznej mamy do czynienia z liczbą pojedynczą na poziomie czysto ontologicznym, czy też czysto egzystencjalnym i z możliwością liczby mnogiej na poziomie ontycznym, czy na poziomie właśnie substancji. Tu kontrowersji nie widzę. Natomiast nie do końca zgodziłbym się z takim mocnym stwierdzeniem, które padło na końcu, że Heidegger zaproponował nam tylko i wyłącznie metafory i tylko i wyłącznie metaforyzował język związany z owym byciem. Myślę, że wysiłku Heideggera tutaj, bo to często za tym idzie jakby taka konkluzja, że wielkim poetą był, prawda, że tak poetyzował i metaforyzował język. Ja bym się z tym nie zgodził, jednak jego gigantyczna i taka niestrudzona praca pojęciowa która owszem, której integralnym składnikiem były rozmaite próby metaforyzowania języka i jakby reanimowania zastygłych pojęć i relacji między pojęciami. To jest, ale myślenie zarówno różnicy ontologicznej, tej różnicy właśnie tak trudnej do pomyślenia, jak i samego bycia, bo pojawia się również u Heideggera taka uzurpacja, by myśleć bycie samo poza wszelką różnicą w stosunku do tego, co jest, w stosunku do bytu.
To się udało?
Ja nie wiem, czy to się udało, natomiast nie powiedziałbym, że się nie udało. Nie powiedziałbym, że się nie udało, bo widać niesamowity wysiłek pojęciowy właśnie. Tych przykładów jest wiele, bo Heidegger krążył wokół tej kwestii, podchodził do niej na różne sposoby.
W Beitrage jest cała masa.
No jest cała masa. Tam akurat rzeczywiście tych metafor szalenie trudnych do rozwikłania jest bardzo wiele. Ale również w kategoriach transcendentalnych, kiedy ten Heidegger z Sein und Zeit, który usiłuje opisać różnicę między w tekstach z tego okresu, różnicę między byciem i bytem jako różnicę między nic i bytem, prawda? Kiedy to słowo das nichts, tożsame z byciem, ma pokazać różnicę między bytem a czymś, co na pewno bytem nie jest. Między czymś a, w cudzysłowie, czymś, co na pewno czymś nie jest. Cała sekwencja prób, których podłożem jest schematycznie bardzo rzecz w tej chwili przedstawiając. Taka teza. Mamy relację między bytem a tym, co możemy negatywnie określić, bo tylko negatywnie możemy to określić. I tak robi tutaj Heidegger, odwołując się do całej tej wielkiej apofatycznej tradycji, co jest inne i inaczej niż byt. Anders als seiende. Das andere als seiende. Notabene formuła zaczerpnięta z Platona, z sofisty. Więc mamy relację między bytem i tym, co inne niż byt. I Heidegger mówi tak. To inne niż byt nie jest byciem, bo nawet w negatywny sposób uchwytywane jest ontyzowane. Bycie pokazuje się jako sama ta relacja, różnica między bytem a innym niż byt, a tym, co inaczej niż byt. Więc takich pojęciowych i to bardzo, że tak powiem, precyzyjnie artykułowanych pojęciowo prób myślenia tego, co nie do pomyślenia, jest u Heideggera, myślę, sporo.